Pod Termopilami nie zginęło 300 Spartan, zginęło ich 298. Jeden o imieniu Aristodamus został na tyłach, bo dostał infekcji oczu. Wrócił upokorzony, ale odkupił winy przy kolejnej bitwie, ginąc chwalebnie. Drugi, Pantiki. Temu kazano donieść wiadomość do Tesalii. Nie walczył pod Termopilami i z poczucia winy odebrał sobie życie. Film z 2006 roku nie przedstawia wszystkiego na temat Spartan tak jak trzeba. Spartanie gardzili chciwością i żywili wstręt wobec demoralizujących właściwości pieniądza. Stąd by jej przeciwdziałać, zakazali używania monet. Zamiast nich w obiegu krążyły żelazne pręty. Je trudno było ukraść, bo były ciężkie. Wprowadzając zakaz bogactw, luksusów i przyjemności, chciano zapobiec ewentualnym inwazjom. W końcu, na ubogi kraj, komu będzie chciało się napadać? Wrogom nie kalkulowało się wydanie majątku na armię, która po prawdzie niczego by nie złupiła. Kulinarnie nie był to lud wymagający, do tego nie wolno było jadać w domu. Nawet piastujący najwyższe stanowiska byli zobowiązani jeść w państwowych stołówkach. Mieli swoje narodowe danie. Czarna zupa to nic innego jak zupa z krwi i octu. Wojownicy mieli specjalne względy. Ci otrzymywali co miesiąc 5 litrów wina, 2,5 kg sera, kilogram daktyli czy 3,5 wiadra jęczmienia. Do tego otrzymywali całkiem sporo funduszy na zakup mięsa oraz ryb. Przybysze stołujący się u boku Spartan przeważnie po pierwszym kęsie stwierdzali, że teraz wiadomo, dlaczego nie boją się śmierci. Kontrolowali ściśle ilość obywateli. Nigdy nie było ich więcej niż 10 tysięcy. Każdy obywatel będący w złej kondycji fizycznej albo mający nadwagę ryzykował ośmieszenie i wyrzucenie z miasta. Z kolei wojownicy musieli szczególnie się pilnować. Musieli być o każdej porze silni i sprawni, bowiem co 10 dni kazano im stać nago w miejscu publicznym, po to, aby przyjrzeć im się uważnie. Ci niespełniający ogólnie przyjętych standardów musieli liczyć się z tym, że będą bici. Nie tolerowali pijaństwa, chociaż pijali wino. Niewolników z kolei zmuszali do picia na umór w celach demonstracyjnych. Pokazywali ich potem dzieciom i powtarzali: widzicie, do czego nadmierne picie doprowadza? No i co ciekawe, dzieci nie kąpano w wodzie, a właśnie w winie. Surowa dyscyplina, z której słyną Spartanie, wpływała na ich światopogląd. Przeciętny Spartanin przejawiał poglądy wyłącznie konserwatywne, przez co byli podejrzliwi wobec tego wszystkiego, co było obce. Państwo miasto nie mogło i nie może się pochwalić ani jednym filozofem. Mało tego, nie może się pochwalić także mówcą, historykiem, czy chociażby poetą. Wszystko przez to, że generalnie Spartanie ze wszelkich sił zniechęcali wszystkich do umysłowych zajęć. Jedynie nieliczni, odważni stawiali nieśmiało kroki w stronę umysłowych zajęć. Tych spotykał okrutny los, bowiem z automatu uznawano takie osoby za słabe i tchórzliwe. I takie osoby odseparowywano od reszty społeczeństwa i zwyczajnie wyrzucano. Mimo takiego podejścia do życia, Spartanie byli zdania, że są wszyscy wolni, a w związku z tym zapuszczali włosy, bo te były symbolem wolnego człowieka. Pod względem seksu i prokreacji Spartanie prawnie usankcjonowali dość nietypowe zasady. Jeśli dojrzały mężczyzna był wciąż singlem, ten prawnie był zobowiązany chodzić nago po rynku i śpiewać różne piosenki, żeby dać znać paniom, że szuka, albo kobieta musiała wychodzić za mąż w wieku 15 lat. I jeśli z mężem doszli do wniosku, że mąż nie jest w stanie spełniać swojego małżeńskiego obowiązku, tak mogła do siebie dopuścić jakiegoś jurnego woja, by zapewnić zdrowe i silne dziecko. Zapisy prawne miały gwarantować posiadanie silnych dzieci. W końcu Spartanie w liczbie do 7 tysięcy mężczyzn musiało pilnować około 250 000 swoich niewolników i panować nad 4 milionami Greków. Nie mogli pozwolić, by spadła ilość narodzin. System radzenia sobie z dzietnością był dość prosty. Rada starszych zarządziła, że chore i słabe niemowlęta zrzucali ze skały. Bękarty wywozili do włoskiej kolonii Tarent. Rodzice dzieci byli pozbawiani jakichkolwiek praw, a zdrowe i silne dzieci były własnością państwa. Niemowlęta nie brano na ręce, kiedy płakały, żeby miały twardy charakter. 7-latków odbierano rodzicom, oddawano do szkoły, gdzie nadzorcy rządowi wbijali im do głów sztukę wojenną. Uczono je co prawda czytać i pisać, ale tylko na tyle, by służyło im to pomocą w wojsku. W wieku 12 lat zabierano im wszystko, zmuszając ich do ubierania się jedynie w czerwoną pelerynę, a musiała mu starczyć tak na rok. Jadali mało i kiepsko, często ich głodzono i co ciekawe pozwalano na to, by kradli jedzenie, po to by nauczyli się szybko samodzielności. Jeśli natomiast ich przyłapano na kradzieży, czekała ich brutalna chłosta. Taki brak sprytu surowo karano, a w święto Artemidy chłopców chłostano. Bardzo często do krwi, a czasami i na śmierć. Ten, kto przeżył, miał prawo zostać wojownikiem. W wieku 20 lat opuszczali szkołę i trafiali do wojska na 10 lat. Tym sposobem armia spartańska była jedną z najsilniejszych, choć nie należała do najliczniejszych. W wieku 30 lat spartański wojownik dopiero zasługiwał na to, by otrzymać miano obywatela. Wówczas miał prawo do założenia rodziny, mógł opuścić koszary i brać się do dzieła. Wojownicy do perfekcji doprowadzili walkę na pieszo, jeden na jednego, czy walki w specjalnym szyku nazywanym falangą. To tyle. Nie mieli pojęcia, z czym się wiąże obleganie ufortyfikowanych miast, a równie obca była im walka na morzu jak balet. W ujęciach filmowych widzimy, jak wojownicy prężą muskuły na gołych klatkach piersiowych, choć w rzeczywistości prężyli je pod pełnymi zbrojami. Najważniejszą rzeczą w ich ekwipunku była obowiązkowa tarcza. Jej zgubienie nie wchodziło w grę. Służyła ona bowiem nie tyle do obrony osobistej, ale przede wszystkim do obrony całej armii. Najważniejszą i jedyną rzeczą, która liczyła się dla Spartanina, to zwycięstwo. Jeśli splamił czymś honor albo zwyczajnie przegrał, bardzo często kończyło się to na potężnych wyrzutach sumienia i niejednokrotnie depresja doprowadzała do tego, że odbierał sobie życie. Spartanie generalnie byli żołnierzami do 60 roku życia i nie wolno im było zajmować się ani handlem, ani rolnictwem. Tym zajmowali się niewolnicy. Kawalerowie czy bezdzietni nie mieli życia. Zmuszano ich do zakładania rodziny i do płodzenia potomków. Kiedy już obywatel kończył 60 lat, mógł zostać geronem, czyli członkiem Rady Starszych. Grono składało się z 28 najbardziej zasłużonych geronów oraz, co zaskakuje, dwóch króli. Sparta była gerontokracją, gdzie administrację państwową sprawowała Rada Starszych, a na jej czele zasiadywali dwaj królowie. Dość interesujące rozwiązanie, uwzględniając, że nigdzie indziej na świecie nie wypromowano takiego podejścia. W cudzysłowie, parę królewską wybierano z dynastii Eurypontydów i Hagiadów co 8 lat. W czasie kampanii wojennych jeden przeważnie pozostawał w Sparcie, kiedy drugi szedł z armią. Królowie mieli prawo do większości łupów i mieli prawo do przebaczania i też być może przeprowadzania egzekucji podczas kampanii bez konsultacji z kimkolwiek. Dla jasności, królowie spartańscy nie byli takimi monarchami, do których historia nas przyzwyczaiła. Byli raczej odpowiednikami hybrydy, łączącej stanowisko generała i arcykapłana. W każdym razie, Sparta praktycznie nigdy nie prowadziła wojen podbojowych i nie zależało im na tym, by pozbawiać Greków wolności. Spartanie zajmowali się obalaniem tyranów i likwidowaniem dyktatorów. Tym sposobem zyskiwali oddanych, często dożywotnio sojuszników. Takim sposobem Sparta dominowała na Półwyspie Peloponeskim. Warto jeszcze wspomnieć parę słów o niewolnikach. Z racji, że Spartanie nie wykonywali raczej prac fizycznych, całe ciężkie tyranie zepchnięto na właśnie, jak to ich nazywano, helotów, którzy notabene odczuwali najsurowszy ucisk z całej Grecji. Do tej grupy należeli sąsiadujący pobici Grecy. Jasno sobie trzeba powiedzieć, że Spartanie nie posiadali niewolników, tak jak nie posiadali dzieci. Niewolnicy byli własnością państwową i to państwo decydowało, komu ile przydzielić. Helotów zmuszano do pijaństwa, kazano śpiewać nieprzyzwoite pieśni, kazano nago tańczyć, wysoce nieprzyzwoicie. Obywatele mieli helotów wykorzystywać do pracy, upijać do momentu przekroczenia granicy przyzwoitości i szpiegować. Szpiegowanie było wyjątkowo istotne z powodów czysto demograficzno-kontrolnych. 7 tysięcy Spartan musiało stale nadzorować ponad 250 tysięcy helotów. Momentami w historii bywało, że musieli nadzorować nawet 500 000. Stąd podsłuchiwanie ich rozmów dawało podstawy do zabicia każdego z nich, który wydawał się choćby troszkę podejrzany o jakiekolwiek kumoterstwo. Najsilniejszych i najodważniejszych mogących w jakikolwiek sposób protestować skrutobójczo w najgłębszej tajemnicy likwidowano. Kontrolowano, by liczba helotów nie przekroczyła 500 000. Inaczej mogłoby to doprowadzić do końca Sparty i jej obywateli. Na koniec, skoro mowa o końcu, to jaki był koniec Sparty? Poprzez potężną i silną armię Sparta prostowała wszelkie zagraniczne polityczne nierówności. Na horyzoncie jednak pojawili się Rzymianie. Ci zdominowali Spartan dzięki swojej rozwiniętej inżynierii, gdzie technologicznie byli nie do pokonania. Historia Sparty, licząca ponad 1100 lat, skończyła się, kiedy uległa Rzymianom w roku 146 przed naszą erą. Rzym podziwiał siłę armii Sparty i przez pewien czas po utracie niepodległości Spartanom pozwolono zachować swój styl życia, ale raczej po to, by z nich zrobić atrakcję turystyczną i by móc przyjrzeć się z bliska spartańskim zwyczajom. A najciekawsze na koniec. Nazwa Sparta czy Spartanie dopiero się pojawiły i zostały utrwalone dzięki Rzymianom. Tak naprawdę byli to Lacedemończycy, a byli obywatelami Lacedemonpolis. Mowa lakoniczna to pojęcie wywodzące się od Spartan, oznaczające zwięzłość, zwięzłość i jeszcze raz zwięzłość. Lakonicznie, czyli prosto z mostu. Dzięki za obejrzenie. To tyle na ten temat. Lakonicznie. Pozdrawiam.